5. Chciałbym wznowić sesję.
No co jest? O, no. Nie działa, nie działa. No co jest?
Wznawiam sesję. Przypominam, jesteśmy, zakończyliśmy punkt 16. Przechodzimy do punktu 17. Projekt uchwały PU 1068 przez 10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego pod nazwą Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Bardzo proszę, pani dyrektor Przewoźna ponownie. Bardzo
dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowna rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego pod nazwą Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Chciałabym powiedzieć, że zmiana dotyczy tylko wykreśleniu w paragrafie 27 w ustępie trzecim punkt drugi. Czego on dotyczy? Dotyczy on przyjmowania nowych członków. Pan wojewoda nam zastrzegł, że w momencie tworzenia związku komunalnego są gminy uczestniczące w tym związku, natomiast kompetencje, jaki tryb jest przyjmowania kolejnej gminy, powinien już to zrobić sam związek. W związku z tym proszę Państwa podjęcie niniejszej uchwały. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, i uzyskał opinię pozytywną, 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Również zgłoszeń nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Również zgłoszeń nie widzę, ale prosiłbym o zmianę numeru, bo jesteśmy w punkcie 17 już, a mam wyświetlony punkt 16. Już przegłosowaliśmy ten poprzedni projekt uchwały. Tak, mógłbym prosić o zmianę numeru? O, bardzo dziękuję. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek przejdziemy do przegłosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, jesteśmy w punkcie 17, projekt uchwały PU 1068 przez 10. Projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego pod nazwą Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kto nie bierze udziału w głosowaniu? Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Tak. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję Państwu radnym. Dziękuję Pani Dyrektor. Zamykam punkt 17 i przechodzimy do punktu 18. Projekt stanowiska PUS 1066 przez 10 w sprawie przeznaczenia środków finansowych dla poznańskich instytucji kultury oraz na wydarzenia kulturalne w Poznaniu. Projekt tego stanowiska, jak sądzę, przedstawi jego autor, pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem przedstawić projekt stanowiska, które, jeżeli Państwo zechcecie poprzeć, zaapelujemy w nim do Pana Prezydenta o to, aby środki, które miały być przeznaczone pierwotnie na festiwal Rock in Rio, który miał się odbyć w Poznaniu, ale jak wiemy, już się nie odbędzie. Że tak powiem kolokwialnie, zostały w kulturze. To znaczy, ja w tym stanowisku nie precyzuję, na jakie konkretne wydarzenia kulturalne miały być one przeznaczone, ale celowo to stanowisko ma taką ogólną formułę po to, aby mogły być to zarówno wydatki majątkowe, jak na przykład, chociażby mówiłem też o tym już na posiedzeniu Komisji Kultury, zainwestowanie w scenę roboczą, która, jak wiemy, upadła podczas debaty budżetowej w ubiegłym roku, ale też na przykład na wydatki bieżące poznańskich instytucji kultury, być może również na jakieś wydarzenie o charakterze kultury masowej, czyli jakiś koncert, być może rozwinięcie formuły koncertu Poznań dla Ziemi. Szanowni Państwo, te środki, jeżeli udałoby się zainwestować je w kulturę, no to są środki niebagatelne, bo to są środki w wysokości 16 milionów złotych w tym roku i 16 milionów złotych w roku następnym. W związku z tym taki zastrzyk inwestycyjny, czy też taki zastrzyk w zakresie wydatków bieżących może mieć bardzo duże przełożenie na wzmożoną aktywność kulturalną w naszym mieście. Ja przyjmuję do wiadomości to, że zmiana budżetowa, która dzisiaj została przyjęta, wycofała środki z Rock in Rio, ale to stanowisko nadal pozostaje aktualne, ponieważ nasz apel do prezydenta, aby te środki wydatkować na instytucje kultury, cały czas może być zrealizowany. Kwestia jest tego, czy będzie dobra wola ze strony najpierw Rady Miasta, aby to stanowisko przyjąć, a następnie z pana prezydenta, aby tego typu wydatki zrealizować. Stąd apeluję do państwa o przyjęcie tego stanowiska. Jeżeli ktoś z państwa ma ewentualne pytania, oczywiście chętnie na nie odpowiem. Jeszcze pragnę tylko dodać, że Komisja Kultury jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ten projekt stanowiska. Za to też komisji chciałem podziękować i mam nadzieję, że to też znajdzie odzwierciedlenie, przynajmniej w przypadku głosowania członków komisji w głosowaniu tu na sesji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący już mnie wyręczył. Ale mimo to powtórzę, ten projekt stanowiska był opiniowany tylko przez Komisję Kultury i Nauki i został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu stanowiska? Również nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Również zgłoszeń nie widzę. A, tak. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Ja chciałem zapytać autora stanowiska, jak w tej chwili mielibyśmy rozumieć to stanowisko w momencie, kiedy dzisiaj rano podjęliśmy już zmianę budżetu, która te pieniądze rozdysponowuje, w związku z tym to stanowisko jest w tym momencie trochę bezprzedmiotowe, co nie znaczy, że nie powinniśmy zabiegać o pieniądze na konkretne przedsięwzięcia w momencie, kiedy znowu jakieś pieniądze się pojawią, bo w tej chwili to będzie takie stanowisko trochę, bym powiedział, w próżni w tej sytuacji. Dlatego tak mam tą wątpliwość, czy podejmowanie go dzisiaj w tej sytuacji ma sens.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i proszę o odpowiedź autora stanowiska. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Panie przewodniczący, pragnę uspokoić, że sens jak najbardziej ma, z tego względu, że środki, które zostały zdjęte dzisiaj w uchwale o zmianie budżetu, to nie jest tak, że one zostały wydatkowane zaraz, że tak powiem, przesunięte na inne wydarzenia, bo wiadomo, że zresztą to pan przewodniczący Kręglewski kilkakrotnie powtarzał w różnych dyskusjach ze mną na ten temat, że to są środki wirtualne, czyli to są środki, które miały być zaciągnięte z kredytu, więc na inne wydarzenia też środki będą musiały być zaciągnięte z kredytu. To nie jest fizycznie worek pieniędzy, który leżał w szufladzie Rock in Rio i teraz został przeniesiony do szuflady budowa infrastruktury drogowej, chociaż od strony księgowej być może tak to wygląda, ale jeżeli takie stanowisko przyjmiemy, to po prostu w ramach zwiększenia zobowiązania w potencjalnej uchwale o zmianie budżetu zaproponowanej być może na którejś z kolejnej sesji przez pana prezydenta, w tej wysokości środki będzie można na instytucje kulturalne przeznaczyć. Potrzebna jest tylko dobra wola.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Norbert Napieraj. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, nie ma pani skarbnik, ale jest pan dyrektor na sali. Czy ja mógłbym prosić o jakby wyjaśnienie, czy rzeczywiście to stanowisko nie jest w sprzeczności z projektem uchwały? To jest dla mnie dość istotne przed głosowaniem, przyznam.
Bardzo dziękuję panu radnemu, a pana dyrektora w miarę możliwości proszę o ustosunkowanie się.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, otóż tak, pieniądze, które były zapisane w budżecie na rok bieżący i przyszły na rok in Rio, one rzeczywiście były do sfinansowania w ramach zobowiązań, w ramach zaciągniętego kredytu, a w tej korekcie budżetu w tej chwili, jeśli rozwiązaliśmy tą rezerwę i środki przeznaczyliśmy na, wiecie państwo, że na sam system drogowy poszło 200 milionów złotych, no to znaczy, że podobnie te zobowiązania, które były pierwotnie przypisane do Rio, to teraz są przypisane do dróg. Także generalnie nie ma żadnych dodatkowych środków i dalsze zobowiązania, zaciągnięcie dalszych zobowiązań wiązałoby się ze zwiększeniem deficytu i zwiększeniem naszych wskaźników zadłużeniowych. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski, autor stanowiska.
Pragnę wyjaśnić i chciałbym, żeby też pan dyrektor to potwierdził w swoim, prosiłbym o takie potwierdzenie, że te inwestycje, które zostały zawarte w zmianie budżetowej, którą przyjęliśmy dzisiaj, były pierwotnie planowane na lata następne. To znaczy, to są inwestycje, które miały być po prostu płacone w latach następnych. Przesunęliśmy to wcześniej, te środki, tak żeby były płacone w tym roku. I też można to uznać za, no skoro w tym roku wydamy środki, to w następnych latach będzie mniej tych środków do wydania. W związku z tym można by też je potencjalnie wydać na inne cele. No, to są operacje, że tak powiem, księgowe, które nie odbywają się na realnych pieniądzach, tylko na pieniądzach, które tak czy inaczej będziemy zaciągać ze zobowiązań. W związku z tym nie można powiedzieć, że zobowiązania na przykład na budowę fontanny na Placu Wolności, tam był taki wydatek, pojawiają się jako nowe zobowiązanie w budżecie, natomiast to spowoduje, że nie będziemy musieli w roku następnym na przykład tego zobowiązania realizować. Tak samo z budową infrastruktury pod euro, tak samo z budową trasy na Franowo, panie dyrektorze. Czy ja się mylę?
Tak, jeśli chodzi
bardzo
o...
Proszę, tak, panie dyrektorze,
można?
Tak, bardzo proszę, panie
dyrektorze. Jeśli chodzi o te inwestycje torowe, które mówiliśmy, czyli Pestka, Franowo i Odnowa, to rzeczywiście jest przesunięcie środków z lat 12-13 na rok 10. Ale to jest inna sprawa. Ja mówię o trzeciej ramie, mówię o Grunwaldzkiej i mówię o Nowonaramowickiej. Te środki, które zostały zapisane w WPI na lata 11-12, one nie były w WPI edycji 10-14, one były po roku i one nie były bilansowane w WPF-ie.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i bardzo proszę ponownie autor stanowiska.
Zgadzam się, panie dyrektorze, ale przedwczoraj pytałem o to panią skarbnik i powiedziałem, i odpowiedź była bardzo wyraźna, że środki z Rock in Rio zostaną rozdysponowane na 4 inwestycje. Budowa infrastruktury pod euro, budowa trasy tramwajowej na Franowo, przedłużenie Peski do Dworca Zachodniego i fontanna na Placu Wolności. Te 4 inwestycje razem składają się na 32 miliony złotych, mniej więcej na 32 miliony złotych. I to są te środki. W tym sensie rzeczywiście te środki, które miały być na Rock in Rio, zostały przez te inwestycje zagospodarowane, ale przez to, że pierwotnie tamte inwestycje miały być planowane na lata późniejsze, to w latach późniejszych tego wydatku nie będzie. W związku z tym to nie jest tak, że pojawiły się jakieś nowe wydatki, tylko to są wydatki, które były już planowane na lata późniejsze. Państwo zdecydowaliście uchwałą Rady w zmianie budżetowej, że te wydatki zostaną, w tej chwili się pojawią, ale to oznacza oszczędność w latach późniejszych. Jakby w bilans wydatków, jeżeli spojrzymy na to w perspektywie 3 lat, w tych 4 inwestycjach się absolutnie nie zmienił.
Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej. Pan dyrektor tak jeszcze chciał zabrać głos? Bardzo proszę, panie dyrektorze, przepraszam.
Proszę państwa, bilansując tylko jeden rok WPI, czyli rok 10, można powiedzieć, że 4 inwestycje, które w sumie wynoszą około 35 milionów, to jest mniej więcej równowartość rozwiązania 2 rezerw na Rio. Ale patrzymy na możliwość zadłużania i wykorzystania środków nie tylko w roku 10, ale w całym okresie, od 10 do 14 roku, bo o to właśnie chodzi. Jeśli państwo zauważyliście, to zwiększamy środki w wysokości 150 milionów na trzecią ramę Krzywoustego, 30 milionów na Grunwaldzką i 20 milionów na Nowonaromowicką. To jest 200 milionów. To wszystko bilansuje się w tym saldzie, które uzyskaliśmy z niewydanych, z niezaciągniętych kredytów, z mniejszej obsługi, z rozwiązania rezerwy RIO i zamyka się w okresie programowania 10 do 14. I przez to, że mieliśmy takie możliwości, to zgodnie z tym, jakie stanowisko prezentował pan prezydent na sesji budżetowej, kiedy dwie ważne inwestycje nie mogły się znaleźć, czyli Grunwaldzka i trzecia rama, konsekwentnie w tej sytuacji wracają.
Bardzo dziękuję. Panu dyrektorowi ponownie autor stanowiska, pan radny Szymon Rzynkowski. Bardzo proszę.
Ostatni raz, panie przewodniczący. My od strony formalnej nie możemy składać wniosków o zmianę budżetu. Tak stanowi prawo, że inicjatywę w zakresie zmiany budżetu ma tylko prezydent. W związku z tym ja nie mam innej możliwości, jeżeli chciałbym, żeby środki z festiwalu Rock in Rio zostały zainwestowane w kulturę, niż złożenie takiego projektu stanowiska. To, że dzisiaj dokonano zmiany budżetu, która nie te same środki, ale środki ogólne, wszystkie środki, które są w budżecie, przesuwa na poszczególne wydatki infrastrukturalne, no to jest jakby rzecz jedna. Ale rzecz druga jest taka, że chciałbym, aby Rada wyraziła swoją wolę co do tego, żeby te środki, które na przykład zostaną zaoszczędzone w roku następnym w związku z tym, że niektóre wydatki zostaną zrealizowane w tym roku w związku z tym przesunięciem budżetowym, zostały zainwestowane nie w kolejne inwestycje o charakterze drogowym na przykład, czy komunalnym, ale w inwestycje bądź wydatki bieżące w zakresie kultury. Nie mam innej możliwości jako radny, żeby wyrazić swoją wolę i prosić o poparcie Rady w tej sprawie, zwracając się z takim apelem do pana prezydenta. My nie przyjmujemy, przypominam, zmiany żadnej budżetu, tylko przyjmujemy stanowisko, które przy dobrej woli pana prezydenta może być zrealizowane. Mam nadzieję, że taka dobra wola po stronie pana prezydenta będzie.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. Jest to projekt stanowiska, zatem przyjmujemy go w jednym czytaniu. Poproszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu stanowiska, kto z państwa radnych jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, kto nie bierze udziału w głosowaniu, bardzo proszę o oddawanie głosu. Bardzo proszę jeszcze raz, znaczy anuluję to głosowanie, proszę jeszcze raz o wyświetlenie tablicy, tutaj sygnał, że doszło do opatrznego głosowania. Proszę jeszcze raz państwa radnych o oddawanie głosu. No tak, ale na wniosek pana radnego nie zgłosiłeś wtedy wniosku. No ale powiedziałeś, że głosowałeś, to na niego nie zgłosiłeś wniosku. No. Tak. Na przyszłość oczywiście wszystkich państwa radnych, którzy pomylą się i skonstatują ten fakt, zdążą zgłosić, zanim zostanie wyświetlony wynik, to proszę o zgłaszanie, jeżeli będą państwo dążyli do tego, by dokonać reasumpcji głosowania. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 9 głosów za, 10 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Rada nie podjęła tego stanowiska. Dziękuję państwu radnym. Zamykam punkt 18 i przechodzimy do punktu 19. Projekt uchwały PU 1078 przez 10 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Towarowej. I proszę o odnotowanie obecności pana radnego Mariusza Wiśniewskiego w trakcie ostatniego głosowania. Bardzo proszę, pan przewodniczący Witkowski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Przedstawiam projekt uchwały PU 1078 przez 10 związany z zmianą nazwy części ulicy Towarowej na ulicę Stanisława Matyi. W czerwcu tego roku obchodzić będziemy 54. rocznicę poznańskiego czerwca 56. roku, a w grudniu będziemy obchodzili 25. rocznicę śmierci Stanisława Matyi. Stanisława Matyi, którego drogę życiową i którego ciężki los po 1 marca 1958 roku, kiedy został zwolniony z pracy w zakładach Cygielskiego, przedstawiamy w biogramie, które jest zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały. Zmianą objęty jest odcinek, który od ulicy, od skrzyżowania z ulicą Wierzbieńczyce i Niezłomnych do mostu dworcowego. Inicjatorami tej sprawy jest pan redaktor Piotr Bojarski, a pan przewodniczący Przemysław Oligowski przygotował zręby projektu tej uchwały. Również wniosek w tej sprawie został złożony przez Stowarzyszenie Poznański Czerwiec 1956 roku. Rozpatrując tą sprawę, zetknęliśmy się z problemem, że nazwa ulicy Towarowej jest pierwszą polską nazwą tej ulicy nadaną w 1919 roku, to znaczy w 1919 roku, i jako taka ma charakter historyczny i podlegać winna ochronie. Jednakże biorąc pod uwagę, że te wydarzenia z 1956 roku również mają już dzisiaj charakter historyczny i jest rzeczą godną, aby upamiętniać osoby, których działania doprowadziły do tych wydarzeń i które później poniosły tego, no, można powiedzieć, bardzo ciężkie konsekwencje, że godzi się również upamiętnić i te zdarzenia, i te osoby, a tym bardziej po prostu przychyliła się Komisja Opiniodawcza do projektu tej uchwały, mianowicie, że pozostaje jednak ta część ulicy Towarowej od skrzyżowania aż dalej na północ do skrzyżowania z ulicą, do zbiegu z ulicą Święty Marcin. Przedstawiamy projekt uchwały o zmianie nazwy, a nie o zmianie uchwały nadającej nazwę, ponieważ nie dysponujemy dokumentem, którym ta nazwa w 1919 roku została nadana i zmiana ta obejmuje po prostu odcinek ulicy przedstawiony tutaj na mapie w takim stanie faktycznym, prawnym i ewidencyjnym, jakim to jest na dzień dzisiejszy. Rady Osiedla Święty Marcin i Wildy wypowiedziały się w tym zakresie pozytywnie się odniosły do tego projektu. I pragnę jeszcze dodać, że zmiana ta nie wywoła negatywnych skutków, jeżeli chodzi o zmiany adresów, jako że tylko właściwie jedna nieruchomość położona przy tej ulicy będzie musiała zmienić swój numer porządkowy. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie prezentowanej uchwały.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, przez Komisję Kultury i Nauki. Uzyskał opinię pozytywną 6 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej? Ja tylko zabiorę głos w debacie indywidualnej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu przewodniczącemu Arturowi Witkowskiemu za bardzo sprawne i niezwykle owocne przeprowadzenie tego zamysłu. Bardzo dziękuję i dziękuję również za to, że udało się to przygotować przed tegorocznymi obchodami kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Poznańskiego Czerwca. Myślę, że będziemy mieli okazję, żeby spotkać się na tej, mam nadzieję, symbolicznej uroczystości. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu raz jeszcze. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku jakichkolwiek poprawek przejdziemy do przegłosowania projektu uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy, a państwa radnych proszę o głosowanie. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1078 przez 10 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Towarowej. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo państwu radnym. Dziękuję panu przewodniczącemu raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 19 i przechodzimy do punktu 20. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, jest z nami pan prezydent Sławomir Hinc i jemu właśnie oddaję głos w tej chwili. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawię teraz informację o przebiegu prac w okresie międzysesyjnym w Urzędzie Miasta Poznania, o działaniach podjętych przez prezydenta miasta i jego służby. Jeżeli chodzi o prace, które dokonywały się za sprawą Biura Euro 2012, to spośród wydarzeń, które miały miejsce, na wskazanie zasługuje to, iż 26 kwietnia w Poznaniu dokonało się spotkanie w sprawie inteligentnego systemu transportowego i podczas tego spotkania rozmawiano na temat najlepszych rozwiązań w kontekście przygotowywanych Mistrzostw Europy w roku 2012 i doświadczeniami podczas tego spotkania dzielili się m.in. przedstawiciele Hanoweru, czyli miasta gospodarza ostatnich Mistrzostw Świata. 26 kwietnia również w Warszawie przedstawiciele Biura Euro brali udział w spotkaniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012, który został powołany w celu zapewnienia odpowiedniego harmonogramu realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa związanych z przygotowaniami Mistrzostw Europy. 30 kwietnia z kolei udział w wizycie Lukasa Kermana z UEFA i Tomasza Szulca ze spółki Euro 2012 Polska i celem tej wizyty była wizytacja proponowanych ośrodków pobytowych w Wielkopolsce. 6 maja pracownicy biura brali udział w spotkaniu kontrolnym władz portu lotniczego Ławica z Krajowym Koordynatorem do Spraw Lotnisk i podczas tego spotkania omówiono stan prac przygotowawczych portu oraz zmiany w harmonogramie inwestycyjnym. 7 maja w Poznaniu zorganizowano akcję społeczną Krewni Euro i majowa akcja była pierwszą zorganizowaną poza Urzędem Miasta i największą z dotychczasowych. Do dyspozycji krwiodawców, co ciekawe, było łącznie 17 stanowisk do poboru krwi i tak naprawdę krew podczas całej akcji oddało 305 krwiodawców. Jeżeli chodzi o Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, to w okresie od 15-20 kwietnia w Charkowie odbyło się forum turystyczne wraz z konferencją oraz wystawą pod tytułem Charków – Partnerstwo w turystyce. I forum zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Charkowa i Poznań został zaproszony do udziału w tymże forum jako miasto partnerskie Charkowa. I w ramach tegoż forum odbyła się konferencja pod tytułem Infrastruktura turystyczna nowoczesnego miasta, elementy podstawowe, zasady ustalania i funkcjonowania, doświadczenie zagranicznych miast partnerskich. I całość odbywała się, tak tytułem informacji, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Charkowie. W dniach od 15 do 18 kwietnia pracownicy biura brali udział w prezentacji miast na targach, które odbywały się w Barcelonie i miasto prezentowało się wspólnie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w ramach Polskiego Stoiska Narodowego. W dniach od 24-25 kwietnia dokonywały się prezentacje na 15 targach Lato w Warszawie i miasto Poznań prezentowało się wspólnie z poznańską lokalną organizacją turystyczną i na targach obecne były wszystkie regiony polskie, jak również 11 wystawców z zagranicy. W kontekście prac podejmowanych przez Biuro Promocji istotą jest, że w okresie międzysesyjnym prowadzone były prace nad projektem Inspired by Poznań. To jest przygotowanie projektu opisującego serię imprez promocyjnych i kulturalnych angażujących nasze miasto, które pojawiają się pod jednym szyldem w zakresie promocji naszego miasta. W dniu 21 kwietnia bieżącego roku odbyła się jednodniowa konferencja pod tytułem Sztuka, nauka, projektowanie, biznes, organizowana w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej na ASP przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania oraz Akademii Sztuk Pięknych. I Akademia Sztuk Pięknych występowała jako gospodarz tejże imprezy, natomiast my w kontekście również działań promocyjnych braliśmy w tymże wydarzeniu czynny udział. Jeżeli chodzi o prace podejmowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w dniu 15 kwietnia prezydent miasta wydał decyzję w tym kontekście, jeżeli chodzi o pracę tegoż wydziału, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych. Ta decyzja jest wypadkową decyzji ministerialnych ministra ochrony środowiska, która nałożyła na nas obowiązek poczynienia działań w tym obszarze. Z kolei w dniu 6 maja odbyło się spotkanie plenarne dotyczące podsumowania prac Poznańskiego Okrągłego Stołu Odpadowego za okres listopad 2009, marzec 2010 i w tym okresie odbyło się, co też jest takim kwoli informacji, 15 spotkań grup roboczych oraz jedno spotkanie plenarne. W dniach 23 i 24 kwietnia wzorem lat ubiegłych Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zorganizował dla młodzieży szkolnej akcję proekologiczną Wiosenne Porządki Poznań 2010, Poznań 2010 pod hasłem Dbaj o czystość i wizerunek miasta oraz Poznań odzyskuje energię wraz z promocją programu Cater też Poznaniak. W ramach kontynuacji prowadzonych działań w zakresie uregulowania gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie miasta skierowano w okresie międzysesyjnym 201 pism do właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku podłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a w dniach od 14 do 22 kwietnia pracownicy przeprowadzili kontrolę 43 nieruchomości pod kątem wyposażenia stanowisk do gromadzenia odpadów komunalnych w pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, szkła i makulatury. Jeżeli chodzi o prace podejmowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w okresie międzysesyjnym, to w kontekście tychże działań istotną informacją jest to, że dokonano sprzedaży mieszkań komunalnych w ilości 140, przy czym 103 za gotówkę, a 37 na raty. Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkań to ponad 2,5 miliona złotych i kwota uzyskana z pierwszych opłat, czyli z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, uzyskano 47 908 złotych i 93 grosze i łączna powierzchnia sprzedanych mieszkań to ponad 6400 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o wydział, pracę Wydziału Kultury Fizycznej w okresie międzysesyjnym, to dość istotną rzeczą w podejmowanych działaniach jest otwarcie boisk w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Między innymi to otwarcie dokonywało się na Wildzie przy 5 Liceum Ogólnokształcącym. Z kolei z prac, z działań, które podejmowane są przy udziale Wydziału Kultury i Sztuki, myślę, że taką rzeczą dość istotną jest to, że w dniu 23 kwietnia odbyła się premiera spektaklu Ich Czworo Obyczaje Dzikich Gabrieli Zapolskiej i to dokonywało się w Teatrze Polskim w Poznaniu. W dniach od 23 do 25 kwietnia odbywały się 25 dni Ułana, święto 15 pułku Ułanów Poznańskich i organizatorem całości wydarzenia była Estrada Poznańska. Jeżeli chodzi o pracę Wydziału Ochrony Środowiska, to należy wskazać na to, iż komisja konkursowa w pierwszym otwartym konkursie do organizacji pozarządowych w obszarze ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dokonała wyboru czterech najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych. Natomiast w dniu 15 kwietnia 2010 roku prezydent miasta Poznania wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych. I o tych działaniach wspominałem już przy okazji prac również innych wydziałów. Jeżeli chodzi o działanie w okresie międzysesyjnym Wydziału Oświaty, to tutaj taką rzeczą ważną, myślę, i istotną, jeżeli chodzi o wskazanie działań podejmowanych, to jest wyjazd w partnerskim spotkanie na gruncie partnerskiego miasta Gier na Węgrzech. I to była wizyta studyjna szerszej delegacji w ramach programu Uczenie się przez całe życie. To są projekty realizowane w ramach programu Comenius Regio i jakby miejsce tych wydarzeń, które były realizowane w ramach tego programu dla młodzieży również z Poznania, to był Uniwersytet Zachodnich Węgier właśnie na terenie Gier. Jeżeli chodzi o prace podejmowane przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, to w dniach od 8 do 9 maja przed palmiarnią poznańską na terenie Parku Wilsona odbywał się 16 kiermasz roślin ozdobnych, sprzętu ogrodniczego i specjalistycznej literatury. I można powiedzieć, że jak corocznie producenci zaproponowali w cenach promocyjnych bogaty wybór materiału roślinnego, który może być wykorzystany w przydomowych ogródkach. Jeżeli chodzi o Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, to w dniu 24 kwietnia odbyło się uroczyste spotkanie członków OSP Ratownictwa Wodnego Mistral z płetwonurkami. Okazją było 25-lecie współpracy obu jednostek. I spotkaniu tym uczestniczył prezydent Tomasz Kaiser. W dniu 29 kwietnia odbyły się spotkania komisji konkursowych, które wyłoniły laureatów konkursów Poznański Strażak Roku oraz najlepszy dzielnicowy miasta Poznania. Z kolei również w kwietniu odbywał się program Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy. Program ten uzyskał dofinansowanie w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Program Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy, tak tytułem uzupełnienia, muszę nadmienić, że znalazł uznanie jako jeden z czterech z terenu Wielkopolski i w ramach tego uznania otrzymał on dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotą w wysokości 75 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o ten okres międzysesyjny, to też istotną rzeczą jest to, że w tym okresie dokonano budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Polnej w Poznaniu na skrzyżowaniu z ulicą Jackowskiego i ulicą Samarzewskiego. W dniu 30 kwietnia zawarto umowę z wykonawcami i w najbliższym czasie będzie już pełna realizacja tego projektu. Jeżeli chodzi o prace podjęte przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego, to zarząd informuje, Geopos informuje, że w okresie między sesjami Rady Miasta Poznania, rozbudowując zakres informacyjny, wykonano pierwsze cyfrowe zdjęcie lotnicze całego obszaru miasta Poznania i zdjęcia te będą wykorzystane przy okazji pracy, myślę, wydziałów, wszystkich wydziałów naszego urzędu, jak również Państwo radni będziecie zapewne z tychże zdjęć w swojej pracy mogli korzystać. Z takich rzeczy, które się dokonywały w tym okresie międzysesyjnym, to na wzmiankę zasługuje to, że 18 kwietnia odbywała się wystawa kotów rasowych, która była dokonywana przy udziale miasta, w sensie współorganizatora wydarzenia, ale głównym organizatorem był Klub Miłośników Kotów Rasowych. I ostatnia informacja. W dniu 21 kwietnia tak naprawdę z rzeczy, które są istotne i które miały znaczenie, jeżeli chodzi o wydarzenia również na niwie kulturalnej, dokonywała się wystawa akwariów i muszli morskich i prezentacja dokonywała się w sali audiowizualnej Palmiarni Poznańskiej. Także, panie przewodniczący, to tyle tytułem informacji o pracach poczynionych, podjętych przez prezydenta w okresie międzysesyjnym. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Czy do tej informacji pana prezydenta o pracach są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Czy państwo radni chcieliby o coś dopytać ewentualnie? Nie widzę żadnych zgłoszeń, zatem zamykam punkt 20. Dziękuję panu prezydentowi i przechodzimy do punktu 21. Interpelacje i zapytania. Od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje państwa radnych. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia. Pierwsza dotyczy nieprawidłowości na osiedlu Nadolnik. Kolejna budowy budynku przy ulicy Pilskiej 13 i 13A. I trzecia dotyczy rehabilitacji dla seniorów. Czy pan radny będzie chciał... Bardzo dziękuję. Kolejne interpelacje, dwie interpelacje pani radnej Barbary Nowaczyk-Gajdzińskiej w sprawie segregowania odpadów mieszanych i w sprawie wprowadzenia pojemników do segregacji odpadów u źródła. Nie ma pani radnej, więc nie odczyta. Interpelacja pana przewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego dotycząca remontu pomieszczeń sutereny budynku przy ulicy Kinińskiego 4. Nie ma pana przewodniczącego, więc również nie odczyta. Interpelacje dwie pana radnego Macieja Przybylaka w sprawie podwyższenia czynszu mieszkańcom nieruchomości przy ulicy Siedleckich 6 i 6A oraz fatalnego stanu kamienicy oraz druga w sprawie sytuacji pani Julii Huk-Hake, tak? Dziękuję. Zamieszkałej na osiedlu przy ulicy Błażeja, skarżący się na zatruwający dym wydobywający się z kominów sąsiadów. Czy któreś z tej interpelacji pan radny nie będzie chciał wygłosić? I kolejne interpelacje, trzy pana radnego Michała Tomczaka. A, to już są zapytania. Dobrze. Pana Michała Tomczaka nie ma, więc i tak nie odczyta. Interpelacja z pana radnego Tomasza Lenockiego w sprawie odszkodowań za grunty przejęte od miasta Poznań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Pana radnego również nie ma. I dwie kolejne interpelacje. Pierwsza pani radnej Lidii Dudziak w sprawie zabezpieczenia pożarowego budynku przy ulicy Matyki 67 i Skryta 15 w Poznaniu, wpisanego do rejestru zabytków. Czy pani radna będzie chciała? Dobrze, dziękuję. I interpelacja pana radnego Grzegorza Staszkowskiego w sprawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz. Pan radny też nie będzie wygłaszał. Dobrze. W takim razie wiem, że były jeszcze zapytania pana radnego Michała Grzesia na piśmie i one już zostały przekazane. Nie wszystkie. Dobrze. W takim razie proszę o zgłaszanie się wszystkich państwa radnych, którzy jeszcze chcieliby jakieś zapytania przedstawić. Bardzo proszę. I w kolejności pan radny Marek Sternalski. Bardzo proszę.
Chciałem otrzymać odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy księgarni Jedynka, ale nie jako Jedynki, jako samej jednej księgarni, tylko jako pewnego symbolu polityki wobec, nazwijmy to, biznesu kulturotwórczego, tak to nazwijmy. Chciałem się dowiedzieć, czy miasto Poznań buduje jakiś program, który przywróciłby Centrum Kulturze oraz instytucjom biznesu kulturotwórczego. To nie chodzi o same księgarnie, ale chodzi też o różnego typu kluby wysokiej kultury i tak dalej. Wiadomo, że te wszystkie podmioty nie mają żadnych szans w starciu z bankami i z firmami typowo komercyjnymi. To jest moje pierwsze pytanie, na które prosiłbym o odpowiedź pisemną. I drugie pytanie dotyczy spraw mieszkaniowych. Chciałem bardzo podziękować panu wiceprezydentowi Tomaszowi Kajzerowi za to, że uwzględnił nasze uwagi z komisji gospodarki komunalnej, gdzie poruszony był temat budownictwa komunalnego dla osób, które nie łapią się, mówiąc kolokwialnie, na mieszkania socjalne, ale też nie stać ich na wynajem mieszkań komercyjnych i na zaciąganie kredytów. Poruszyłem podczas tej komisji sprawę budownictwa w Ostrowie, który rozwiązuje ten problem. I chciałem się dowiedzieć, czy to, że to znalazło się w strategii, oznacza tak, że w najbliższym okresie miasto przystąpi do budowy swojego projektu rozwiązania problemu mieszkaniowego mieszkańców, którzy są w pośrodku, ani nie łapią się na mieszkanie socjalne, i z drugiej strony nie mogą na wolnym rynku tego mieszkania zakupić. Dziękuję bardzo. Też bym prosił o odpowiedź pisemną.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pan radny Maciej Przybylak. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, jedno krótkie zapytanie. Jakiś czas temu pani Dajerling zamieszkała na ulicy 28 czerwca 154. Złożyła wniosek o warunki zabudowy. Rzecz dotyczyła rozbudowy kamienicy. Sprawa znalazła się w SKO. Została cofnięta do pierwszej instancji, czyli do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Chciałem spytać, na jakim etapie jest ta sprawa i bym poprosił o wyczerpującą odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i bardzo proszę pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, dzisiaj jedno zapytanie dotyczące ulicy Dzięgielowej. Wedle informacji, którą otrzymałem od mieszkańców Umultowa, aktualnie toczy się postępowanie w Wydziale Urbanistyki i Architektury na wniosek ZDM w sprawie o wycofanie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Czyli chodzi konkretnie o budowę ulicy Dzięgielowej. I 4 stycznia ZDM uzyskał zezwolenie na budowę, które wydał Wydział. Od tej decyzji odwołanie złożył Uniwersytet, ale w decyzji wojewody z 13 kwietnia oddalono zarzuty Uniwersytetu. Z informacji uzyskanej u pana wojewody mieszkańcy wywodzą, że w związku z powyższym ZDM mógł niezwłocznie przystąpić, czy może niezwłocznie przystąpić do realizacji inwestycji. Ja chciałem zapytać pana prezydenta, jaki jest powód nierealizowania tej inwestycji i czy nie ma
zagrożenia, że ulegnie przeterminowaniu, kolokwialnie rzecz ujmując, część dokumentacji związanej z tym projektem. A ta dokumentacja kosztowała prawie 500 000 zł. I prosiłbym bardzo, jako że mieszkańcy też o to prosili, żeby tę odpowiedź przekazać. I im prosiłbym o udzielenie informacji na piśmie.
Bardzo dziękuję panu radnemu i bardzo proszę pani radna Aldona Szlagowska.
Ja oczywiście będę prosiła o odpowiedź na piśmie. Mam dwa pytania i podziękowanie. Zacznę od podziękowania. Chciałam podziękować panu prezydentowi Kajzerowi za uruchomienie swoich pracowników pomimo ogromnych potrzeb i w zasadzie nie odzwierciedlających tego środków budżetowych, o uruchomienie sił swoich pracowników na terenie dzielnicy Stare Jeżyce ze absolutnie znakomitym skutkiem. Mam dla państwa najwyższy szacunek, bardzo serdecznie dziękuję. Chodzi o przeprowadzenie warsztatów dotyczących zagospodarowania podwórek w tym obszarze Starych Jeżyc. A pytania są dwa takie. Po pierwsze, czy w budżecie miasta istnieje pozycja zabezpieczająca środki na wyposażenie nowo budowanej szkoły na Strzeszynie oraz infrastruktury wokół tej szkoły? Podpowiedź ze strony Rady Osiedla jest taka, że ulica Homera nie jest jeszcze wybudowana. Prosiła o odpowiedź na to pytanie. I drugie pytanie jest moje takie. Chodzi mi o sytuację, która się pojawiła krótko w ostatnim czasie. Mamy dwa wypadki rowerzystów na terenie miasta Poznania związane z funkcjonowaniem systemu transportu miejskiego. Chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy miasto wdraża jakikolwiek program zmian mających doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z roweru jako środka transportu miejskiego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani radnej i bardzo proszę pani radna Katarzyna Kretkowska.
Mam najpierw 9 pytań dotyczących...
Prosiłbym tylko panią radną, żeby za każdym razem pani radna zaznaczyła, że to jest kolejne pytanie, żeby pytania. Czas
dobrze,
leciał.
Dobrze. Pierwszych 9 pytań dotyczy portu lotniczego Poznań-Bafice i przygotowań do euro. Pierwsze pytanie. Ile udziałów ma miasto Poznań w spółce pod nazwą port lotniczy Poznań-Bafica, spółka z o.o.? Drugie pytanie. Kto reprezentuje miasto w tej spółce? Trzecie pytanie. Czy pan prezydent wie o zagrożeniach dla organizacji w Poznaniu Euro 2012 związanych z istotnymi wymaganiami, które port Ławica musi spełnić, aby zgasło dla tego obiektu czerwone światło? Jakie to są wymogi do spełnienia? Czwarte pytanie. Ostatnio Głos Wielkopolski donosił 20 kwietnia tego roku, że zarządcy portu Ławica czekają na decyzję środowiskową, która jest niezbędna, by móc wdrożyć dalszą procedurę, która umożliwi rozbudowę portu lotniczego. W związku z tym mam pytanie do pana prezydenta. Czy pan prezydent wie, że zarząd portu lotniczego Ławica złożył w dniu 6 stycznia 2010 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w dniu 10 lutego członek zarządu Grzegorz Bykowski złożył wniosek o zawieszenie tego postępowania i zawieszenie to jest do dzisiaj. Piąte pytanie. Czy takie postępowanie zarządu portu może spowodować, że miasto Poznań nie spełni warunków UEFA dla przeprowadzenia Euro 2012? Szóste pytanie. Czy miasto Poznań uczestniczy w postępowaniach mających ostatecznie uregulować własności gruntów, z których między innymi musi skorzystać port Ławica, aby móc się rozbudować, a tym samym spełnić wymogi UEFA. Siódme pytanie. Jakie działania w tej sprawie zamierza podjąć miasto Poznań? Ósme pytanie. Co pan prezydent powie poznaniakom w przypadku odebrania bądź ograniczenia przez UEFA ilości meczów? Dziewiąte pytanie. Skoro w decyzji 186/99 zarządu miasta Poznania z dnia 15 października 1999 roku podpisanej przez pana prezydenta Ryszarda Grobelnego stwierdzono, że bezspornym jest, iż prawo własności nieruchomości w KW nr 69,462 przysługuje następcom prawnym Mateusza Foksowiczowi, a jest to teren, który jest obecnie zajęty przez Automobil Klub Wielkopolski i Port Lotniczy Ławica, to czy pan prezydent w interesie miasta Poznania i organizacji przez Poznań Euro 2012 jest w stanie podjąć skuteczne działania, aby port lotniczy mógł się bez przeszkód rozbudować, a tym samym spełnić wymagania stawiane przez UEFA? Następne pytanie.
Ja tylko zapytam, czy pani radna w formie pisemnej będzie chciała odpowiedzieć?
Tak, proszę o wszystkie odpowiedzi dzisiaj na piśmie. Proszę o wszystkie odpowiedzi na piśmie.
Dobrze,
następne
proszę.
Pytanie dotyczy osiedla Powstańców Warszawy. Mam pytanie o to, dlaczego pod numerem 311, znaczy osiedle Powstańców Warszawy 311, numer 83, 84, 85, są tam pustostany od 7 lat w jednym wypadku i jest te, i nie są one zagospodarowywane. Następne pytanie dotyczy, w zasadzie jest to pytanie do Akwanetu. Kiedy Akwanet przewiduje kanalizację w ulicy Dereniowej zgodnie z planem? Nie wiem, czy o to już ktoś z poprzednich, czy pan radny już o to nie pytał, ale bo to też dotyczy kanalizacji na Spławiu, część B. Następne pytanie dotyczy administrowania budynkiem przy ulicy Woźnej 14B. Jest to budynek, który pozostaje w zarządzie MPGM-u, gdyż ma nieuregulowany stan prawny. Został on odbudowany po wojnie w 74%, był zniszczony w 1955 roku. I był to zakładowy budynek, jest zamieszkały przez starsze osoby. I teraz pytanie dotyczy tego, czy miasto Poznań zamierza uregulować ten stan prawny, ponieważ te osoby, które zamieszkują ten budynek, są od ubiegłego roku zaskakiwane drastycznymi podwyżkami czynszów. Te podwyżki następują nie tylko w tym budynku. Najpierw zaczęło się od podwyżki półtora roku temu z kwoty 6,13 zł za metr kwadratowy do prawie 10 zł za metr kwadratowy, a w styczniu tego roku jest to już 13 zł blisko za metr kwadratowy. I osoby, ja tutaj mam pismo mieszkańców tego domu, które piszą, że sam ten dom, sam ten budynek przynosi dochód, jest tam sklep, jest tam reklama powieszona i nie ma konieczności tak drastycznych podwyżek czynszu, natomiast dochody z tych podwyżek nie idą w żadnej mierze na remonty w tym budynku, gdyż nic nie jest remontowane przez MPGM w tym budynku. I pytanie, czy miasto zamierza coś z tym zrobić, to znaczy przejąć, skomunalizować ten budynek. Następne pytanie dotyczy posesji przy ulicy Mielżyńskiego, budynek, który Mielżyńskiego 19. Jest to budynek, o który już pytałam, ponieważ jest tam, zgłosili się spadkobiercy, którzy nie wiadomo jeszcze, czy są spadkobiercami, czy nie są. W każdym razie ten budynek też był administrowany przez miasto. Miasto chciało go skomunalizować, zgłosili się spadkobiercy. Pytałam o to w październiku ubiegłego roku. Wówczas poszerzał się krąg tych spadkobierców. Więc mam pytanie, na jakim etapie jest obecnie postępowanie sądowe, czy ono już o zasiedzenie, bo tutaj z inicjatywy miasta to postępowanie zostało, ma być wszczęte. To pierwsze pytanie, czy się coś zmieniło i czy zostało już wszczęte to postępowanie. Drugie pytanie, które już zadawałam w październiku, ale nie dostałam na nie odpowiedzi. Czy MPGM przekazał dokumentację dotyczącą remontów, jakie wykonywało miasto, czy MPGM na swój koszt na przestrzeni ostatnich, no od początku lat 60., czyli na przestrzeni ostatnich w zasadzie 50 lat. Czy jest ta dokumentacja przekazana tym, którzy tą sprawę w tej chwili mają prowadzić, czyli Wydział Gospodarki Nieruchomościami w sądzie? Czy MPGM w ogóle posiada dokumentację tych remontów, bo były tam bardzo drogie remonty przeprowadzane w tym czasie? Następne pytanie dotyczy sprawy, którą poruszałam na sesji w lutym, dotyczy uciążliwości klubu muzycznego Broadway, uciążliwości dla mieszkańców zarówno ulicy Gwarnej, jak i ulicy Kościuszki. Dostałam odpowiedź, która była krzepiąca, ponieważ dwie odpowiedzi w połowie marca i w drugiej połowie marca, ona była krzepiąca, gdyż kilka tutaj naszych jednostek zajmowało się, Straż Miejska, Komisariat Policji, Wydział Działalności Gospodarczej, Nadzór Budowlany, badała legalność, poziom hałasu, etc., etc. I to była krzepiąca odpowiedź. Natomiast w tej chwili mam niekrzepiące niepokoje zgłaszane ze strony mieszkańców, którzy mówią, że ten klub nadal hałasuje, a miasto odpowiada Radzie Osiedla i tym mieszkańcom, że prawdopodobnie nie będzie można odebrać koncesji na sprzedaż alkoholu w tym klubie. Już nie chcę, bo już Państwo wiecie, o jaki typ sprawy chodzi. O jaki problem chodzi? Tam jest klub, dyskoteka, który jest odwiedzany przez znacznie więcej osób niż tutaj pozwolenie na 250 osób, etc., etc. Cały czas jest, zwłaszcza w weekendy, hałas, który ci mieszkańcy tę uciążliwość zgłaszają. I to zostało potwierdzone, że ten hałas jest przez nasze służby. Dlatego ja nie rozumiem, dlaczego w tej chwili sygnalizuje Wydział Działalności Gospodarczej, że prawdopodobnie nie będzie można cofnąć koncesji na alkohol, gdyż warunkiem byłoby, tu cytuję, powtarzające się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub w okolicach zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą tego alkoholu. No właśnie jest zakłócany ten porządek, jest hałas, ludzie nie mogą spać do 4 nad ranem.
Bardzo prosiłbym o... To, następne pytanie. Bardzo proszę o włączenie czasu pani radnej.
Już się skończyły pytania.
O, bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam 3 pytania. Pierwsze pytanie dotyczy, a raczej jest to forma interwencji, między ulicą Ognik a ulicą Płomienną na Grunwaldzie. Jest takie boisko asfaltowe, które w związku z tym, że nieopodal są boiska dużo bardziej atrakcyjne, w sumie rzadko służy jakimś wydarzeniom, lokalnym wydarzeniom sportowym, natomiast codziennie, no, czy też może powiedzmy przez większość dni w tygodniu służy spożywaniu tam alkoholu przez grupy młodzieży. Jest to o tyle niepokojące, że tuż z tym boiskiem sąsiaduje przedszkole. Dzieci wychodzące około 15-16 z przedszkola spotykają od razu, wychodząc z tego przedszkola, grupy kilkunastu osób, które piją alkohol, i te osoby pijące alkohol, no, często spożywają go do późnych godzin wieczornych. Bardzo bym prosił pana komendanta Straży Miejskiej o to, żeby patrole zwróciły na to uwagę. Być może konieczna jest kilkukrotna interwencja, żeby po prostu te osoby zniechęciły się do spożywania alkoholu akurat w tym miejscu. Myślę, że akurat w sąsiedztwie przedszkola, no, do tego typu zdarzeń nie powinno szczególnie dochodzić. Drugie pytanie dotyczy przetargu, który wyłonił firmę obsługującą wyjazd pracowników Urzędu Miasta do Włoch. 96 pracowników Urzędu Miasta wyjechało bądź w najbliższych dniach wyjedzie na wyjazd do Włoch, który jest finansowany z Funduszu Socjalnego. Ja na temat finansowania tego wyjazdu już otrzymałem informację, natomiast chciałbym jeszcze uzyskać pogłębioną informację co do rozstrzygnięcia przetargu w tej sprawie, ponieważ dotarły do mnie informacje, iż firma, która oferowała droższą ofertę niż pozostałe, wygrała ten przetarg. W związku z tym, że inne podmioty odrzucono ze względu na braki formalne, przy czym te braki formalne, zdaje się, były zupełnie jakieś, to były mało istotne drobnostki, to znaczy gdzieś ktoś zapomniał wpisać śniadanie, mimo że tak powiem, naturalnie wynikało z programu wyjazdu, że to śniadanie w tym dniu, w związku z tym, że w pozostałych dniach jest zapewniane, w tym dniu też będzie zapewnione, to były jakieś zupełnie drobnostki. Mimo to ofertę tą odrzucono ze względu na braki formalne, wybrano ofertę droższą. Chciałem uzyskać szczegóły pisemnie oczywiście na temat tego, dlaczego nie zwrócono się na przykład o skorygowanie tych błędów w ofercie przetargowej. I trzecie pytanie. Szanowni Państwo, od dłuższego czasu zgłasza się do mnie starszy pan, który, no, powiedzmy, bardzo zależy mu na tym, żeby zostać pochowanym w miejscu, w którym jest schowana jego rodzina, w grobowcu, który ma wykupiony na cmentarzu junikowskim. Zgłaszał się w wiele różnych miejsc. Zgłaszał się do gabinetu prezydenta, zgłaszał się do uniwersum. Nikt mu nie może takiego zapewnienia, że tak powiem, zapewnienia na piśmie uczynić. Oczywiście jest to sytuacja, ja rozumiem specyfikę tej sytuacji, że być może, nie wiem, przepisy prawa nikogo nie obligują do tego, żeby takie zapewnienie uczynić. być może, ja wiem, że właściciel grobu decyduje i ja tego pana o tym przekonywałem, natomiast pytanie jest, dlaczego uniwersum, któremu jednak powinno leżeć na sercu dobre relacje z osobami, które odwiedzają cmentarze, dlaczego nie jest w stanie takiego zapewnienia na piśmie uczynić, przecież to nic nie kosztuje. Nawet jeżeli prawo do tego nie zobowiązuje, to wydaje mi się, że lepiej zapewnić przynajmniej, że tak powiem, dobre samopoczucie temu starszemu panu, niż to, żeby on chodził przez kolejny miesiąc i domagał się od kolejnych osób takiego zapewnienia, czegoś, co mu się ewidentnie należy, tylko że on pragnie to mieć na piśmie tak, aby miał po prostu w tej sprawie wewnętrzny spokój. Bardzo proszę do pana prezydenta, aby zwrócił uwagę zarządcy cmentarza, jakim jest firma Uniwersum, aby no, temu panu po prostu zadośćuczyniono jego prośbie. Wiem, że ten pan również był w gabinecie prezydenta Grobelnego, również go odesłano z gabinetu prezydenta Grobelnego. Myślę, że poza przepisami prawa jeszcze powinno być coś takiego w nas, jak szacunek dla osób starszych, dla różnych ich czasami może dziwnych próśb, ale którym powinniśmy starać się jednak zadośćuczynić. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu, tylko dopytam, czy wszystkie odpowiedzi mają być w formie pisemnej? Wszystkie. Dobrze, bardzo dziękuję. I teraz ja pozwolę sobie zadać dwa pytania, również proszę o odpowiedzi pisemne. Pierwsze pytanie dotyczy skrzyżowania, o które już kiedyś pytałem, skrzyżowania ulicy Naramowickiej z ulicą Karpia. Tam jest tak, to skrzyżowanie ma taką nieszczególną konstrukcję, zatoczka autobusowa częściowo chodzi na to skrzyżowanie, właściwie nie jest do końca zamknięta i kiedyś zwracałem uwagę na to, że samochody, które wyjeżdżają z ulicy Karpia, nie za bardzo wiedzą, w którym miejscu mają się zatrzymać i rzeczywiście tam doszło do interwencji takiej, że wymalowano takie miejsce, do którego samochody, które chcą wjechać w ulicę Naramowicką, mogą dojechać. I to oczywiście w jakimś sensie było rozwiązanie tej kwestii. Natomiast później, w przeciągu mniej więcej miesiąca, wymalowano jeszcze pasy, które jakby wytyczają tą zatoczkę, dzieląc jezdnię na dwie części i te pasy tak przebiegają, że to miejsce zatrzymania się samochodów jest dokładnie po środku tego pasa, który jest częściowo zatoczką. W związku z tym teraz samochody, które jadą tą zatoczką i tak wjeżdżają na to miejsce, do którego mają prawo dojechać samochody. W związku z tym pytanie, o które oczywiście proszę odpowiedź pisemną, czy ewentualnie to jest jakieś zamierzenie, czy to jest przypadek i będzie to poprawione w przyszłości, czy też właśnie był jakiś zamysł, który towarzyszył takiemu naniesieniu tych poziomych znaków na jezdni. I pytanie drugie. Ja przyznam się, że oczywiście w jakimś sensie to wynika z faktu, że nie jestem już członkiem Komisji Bezpieczeństwa i być może taka informacja gdzieś podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa się pojawiła, ale bardzo bym prosił o taką informację mniej więcej za ostatni rok, jak kształtuje się sprawa egzekwowania zakazu parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych samochodów do tego nieuprawnionych. Jak to wygląda, ile jest takich interwencji, jakiego rodzaju to są interwencje, czy te interwencje wskazują na to, że jest jakaś skuteczność działania, czy też niestety proceder się nasila, czy też jest mniej więcej stały ten wskaźnik. O taką informację w formie pisemnej, no mniej więcej za ostatni rok powiedzmy, jeżeli to jest opracowane już i gotowe za dłuższy okres, to oczywiście może być za dłuższy okres. Za taką informację dziękuję i też oczywiście w formie pisemnej. Bardzo dziękuję. I pan prezydent Tomasz Kajzer, ale jak rozumiem nie bardzo jest, to znaczy pan prezydent chciałby o coś dopytać, bo jeżeli nie, to ja zamknę ten punkt i dopiero przejdziemy do odpowiedzi. W takim razie zamykam punkt, nie widzę więcej zgłoszeń, zamykam punkt 21 interpelacji i zapytania i przechodzimy do punktu 22 odpowiedzi na zapytania, ponieważ wszystkie zapytania, o ile dobrze zanotowałem w pamięci, wszystkim zapytaniom towarzyszyła prośba o odpowiedź pisemną, więc jak rozumiem pan prezydent dzisiaj nie będzie miał tutaj wiele nam do powiedzenia. Zamykam w takim razie punkt odpowiedzi na zapytania i przechodzimy punkt 22, przechodzimy do punktu 23, wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chciałby wypowiedzieć się w jakiejś sprawie? Nie, bo wszystkie były pisemne. A to bardzo proszę, to przepraszam. W takim razie bardzo przepraszam, że pan radny tutaj został poszkodowany. W takim razie wracamy do punktu 22, odpowiedzi na zapytania. Jak rozumiem, pan radny Michał Grześ, bardzo proszę się zgłosić i dopytać o to, o co pan radny chciałby dopytać. To prosiłbym jeszcze raz o wyświetlenie nam tablicy. Jesteśmy w punkcie 22. No, nikt jeszcze nie ma. Jeszcze momencik poczekamy. O, bardzo proszę. I proszę się zgłosić. Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Ja zadałem przed poprzednią, na początku poprzedniej sesji pytania, po to, by dostać jak najszybciej odpowiedzi. I tu muszę pochwalić Zarząd Dróg Miejskich, że dostałem odpowiedzi Wydział Spraw Obywatelskich, ale nie dostałem odpowiedzi na pytanie odnośnie Moraska. Chodzi o ruiny malowniczego kościółka, który został wybudowany przed II wojną światową, a z tego, co wiem, jest teraz wniosek o jego rozbiórkę i budowanie tam jakichś rzeczy na tej działce, więc chciałem się dowiedzieć, jakie jest stanowisko chociażby konserwatora zabytków naszego miasta. No i pytanie piąte, szóste, kiedy będzie możliwy wykup mieszkania Grochowe Łąki 1, mieszkanie 19 i kiedy wykup mieszkania Broniecka 2/3. Specjalnie to dałem na piśmie, żeby no jak najszybciej dostać odpowiedzi, bo mieszkańcy się tego domagają. I na te trzy pytania Morasko i dwa wykupy nie dostałem odpowiedzi.
Bardzo proszę, panie prezydencie, jeżeli pan prezydent będzie gotów odpowiedzieć. Bardzo proszę o włączenie głosu panu prezydentowi.
Jest. Mogę powiedzieć tylko, że te pytania zostały skierowane do odpowiednich jednostek, w sprawie Moraska do konserwatora zabytków i przepraszam, w ciągu dwóch dni odpowiedź pisemna została przygotowana. Ja tylko mogę deklarować, że postaramy się, aby to nie było w terminie maksymalnym, który mamy, ale szybszym. Bo rozumiem, że pana Moraska jest o tyle pilna, że nie powinna czekać.
Bardzo dziękuję. I bardzo proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska jeszcze się zgłosiła. Bardzo proszę, pani radna.
Ja tylko mam prośbę do pana prezydenta Kajzera. Czy mógłby w tej chwili być może odpowiedzieć wstępnie na jedno z moich pytań dotyczące tego klubu muzycznego Broadway i jego uciążliwości, ponieważ...
Bardzo proszę, to prawda pani radna...
Ja czekam, aż pani konserwator...
Aha, to jeszcze nie jest koniec wypowiedzi. Bardzo proszę, pani radna.
Ja też mam podzielność uwagi, ale nie byłam pewna, czy pan prezydent... Ponieważ te sprawy bezpośrednio podlegają panu prezydentowi Kajzerowi, być może pan prezydent zna sprawy klubu muzycznego Broadway, to czy mógłby pan prezydent w tej chwili być może coś już powiedzieć o tej możliwości odebrania koncesji alkoholowej, a jeżeli nie, no to... To proszę na piśmie, ale być może pan prezydent już może coś powiedzieć.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Jeśli można, ponieważ także pani konserwator zabytków jest ze mną i powiedziała, że może udzielić wstępnej informacji ustnie na temat kościółka na Morasku, więc jeśli pan przewodniczący pozwoli,
oczywiście,
to nie czekając na odpowiedź pisemną, poproszę panią konserwator, za chwileczkę bardzo proszę usiąść. Natomiast wcześniej do pani rady Kretkowskiej. Nie znam przedstawy szkoły Broadwayu w głowie w tej chwili, nie ma, teraz mogę odpowiedzieć wstępnie, ponieważ odpowiedź moja, myślę, będzie uszczegółowiona przez wydział i się pokryje. Generalnie problem polega na tym, że cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określone jest ściśle w ustawie i fakt, że w lokalu, w którym jest sprzedaż alkoholu prowadzona, następuje przekroczenie norm hałasu, nie jest podstawą do cofnięcia zezwolenia. Niezależnie od tego, co sądzimy i myślimy, ponieważ dla wielu z nas, patrząc potocznie, związek tego hałasu z wyszynkiem jest dość wyraźny i jednoznaczny, z punktu widzenia prawnego taki związek musi być wyraźny, wykazany i sam fakt, że w lokalu jest sprzedaż alkoholu i jest hałas, nie jest do cofnięcia. Takie przypadki były w Poznaniu, próbowaliśmy cofać, te decyzje są uchylane w kolegium, także decyzja prezydenta cofnięcia w takim przypadku tylko skutkuje tym, że mamy uchylone decyzję w drugiej instancji. Taki jest stan prawny. Natomiast, jak mówię, nie znam Broadwayu szczegółowo, więc nie wiem, na ile to się odnosi do tej konkretnego przypadku, ale możemy oczywiście pisemnie poinformować, szczegółowo to wygląda i także przedstawimy informację, jakby no, na potwierdzenie, że taka jest praktyka organów, które nadzorują nasze działania. Także mogę powiedzieć tylko tak, iż z reguły podmioty, którym cofamy zwolnienie, odwołują się i jeśli podstawą odwołania jest fakt przekroczenia norm hałasu, to decyzje są automatycznie uchylane. Dziękuję. I pani, jeszcze można prosić panią
Oczywiście, Szczałko, panie prezydencie. Proszę. Bardzo proszę, pani konserwator.
Proszę państwa,
bardzo proszę
problem kościoła na Marowsku polega na tym, że w tej chwili w obecnym stanie prawnym nie jest objęty żadną formą ochrony. Formą ochrony konserwatorskiej są dwie możliwości, albo wpis do rejestru, albo zapisy w miejscowym planie zagospodarowania. Kościół na Marowsku był chroniony planem ogólnym, bo tam były odpowiednie zapisy. Po utracie ważności planów ogólnych zgłosiłam takie zapisy do miejscowego planu zagospodarowania, a wiadomo, że plan miejscowy nie został uchwalony, i w tej chwili nie jest objęty prawną formą ochrony, co jest niesłychanie rzeczą trudną w sytuacji, kiedy bardzo chce ten kościół rozebrać wbrew opinii mieszkańców i parafian. Parafia chce odrobić ten kościół. W związku z tym jedyną rzeczą, którą mogłam zrobić, bo uważam, że nie powinno być to tak potraktowany ten budynek, z wielu względów, i względów historycznych i architektonicznych, zwróciłam się na piśmie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który tylko ma możliwość wpisania do rejestru zabytków, o wszczęcie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków, co wstrzymało działania na rzecz rozbiórki. Wszystkie nasze pisma i Wojewódzkiego, i Wydziału Architektury są oprotestowywane i zaskarżane przez parafię, dlatego procedura tak trwa. W tej chwili jeszcze sprawa jest nieuregulowana, bo decyzja, czy będzie to wpisane do rejestru, czy nie, no niestety nie leży po mojej stronie. Wojewódzki konserwator prowadzi postępowanie.
Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem mam nadzieję, że już ostatecznie zamykam punkt 22, odpowiedzi na zapytania i przechodzimy do punktu 23. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w jakiejś sprawie? Bardzo proszę. Pan prezydent Tomasz Kajzer jest pierwszy na liście. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dla państwa, którzy pozostali jeszcze na sali sesyjnej, będę przekazać informację z ostatniej chwili, ponieważ w ratuszu trwa dzisiaj od godziny 11 posiedzenie Rady Aglomeracji Poznańskiej i podczas tego posiedzenia przyjęto Zieloną Księgę. Mówiąc językiem bardziej ludzkim, jest to propozycja strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej 2020 roku, którą przygotowało Centrum Badań Metropolitalnych. Od początku czerwca ta księga będzie materiałem do konsultacji społecznych. Przewidujemy przez 3 miesiące dyskusję nad strategią aglomeracji poznańskiej. Chcielibyśmy jesienią ten dokument uchwalić. Tak więc w najbliższych dniach będzie można tego dokumentu już sięgnąć, zapoznać się z nim, jaka jest propozycja strategii dla całej metropolii Poznań. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja korzystam z tych wolnych głosów, żeby pana prezydenta Kajzera poprosić, bo to się w tej chwili, zanim wyjdzie, czy mógłby pan prezydent spotkać się na chwilę z mieszkańcami okolic właśnie Klubu Muzycznego Broadway, którzy akurat poświęcić im 2 minuty, bo weszli na salę akurat wtedy, kiedy trwał ten punkt, co było trochę, się zbiegło, ponieważ państwo przyszli na dyżur radnych, a akurat jest sesja, akurat był ten punkt i tutaj podeszła do mnie pani z Rady Osiedla Święty Marcin z prośbą o to, żeby pan prezydent chwilę z nimi się spotkał, ponieważ interweniują w tej sprawie już od wielu miesięcy i są zaniepokojeni tym, że prawdopodobnie nic się nie da zrobić. A ponieważ to wszystko podlega panu prezydentowi, także ewentualne działania innych służb mundurowych naszych, no to bardzo proszę, żeby pan prezydent chwilę porozmawiał z tymi mieszkańcami naszymi.
Bardzo dziękuję za ten głos. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę żadnych innych zgłoszeń, zatem zamykam punkt 23, wolne głosy i wnioski i przechodzimy do punktu 24, zamknięcie sesji. Zamykam 72. sesję Rady Miasta Poznania. Bardzo dziękuję państwu radnym, dziękuję wszystkim urzędnikom, którzy, panu prezydentowi oczywiście, wszystkim urzędnikom, którzy nam dzisiaj pomagali, dziękuję wszystkim gościom i jeszcze raz przepraszam państwa za moją pomyłkę. związaną z przyjęciem punktu, rozszerzeniem porządku obrad, wynikłą z mojego rozkojarzenia chwilowego. Dziękuję oczywiście obsłudze sesji i do zobaczenia na następnej sesji Rady Miasta Poznania. Do widzenia.